godzina 6 minęła, a na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Nasze dzisiejsze spotkanie to m.in. informacje o rozpoczynającym się dziś tygodniu modlitw o trzeźwość narodu. Ten tydzień przeżywać będziemy do 25 lutego i o tych m.in. też danych mówiących, że coraz młodsze osoby piją alkohol. Dlaczego jest tak ważna abstynencja? To o tym będzie w najbliższych minutach, ale w dzisiejszym programie nie zapragnie także informacji związanych z tym, co przed nami, bo będą wykłady, będą spotkania, no i zbliża się oczywiście także Wielki Post. W przyszłym tygodniu już będziemy, no właśnie, spotykać się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a więc przed nami Środa Popielcowa. Sporo tych wydarzeń, no i chyba Państwo też przyznają, że ten czas jakoś tak szybko ucieka. Ale nie będziemy mówić tylko o uciekającym czasie, ale także przed tym, o tym, co przed nami, między innymi będzie o dyżurach Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie. A niektórzy ten czas z karnawału spędzili bardzo ciekawie. W Chełmie na przykład odbył się taki bal maskowy. I krótka informacja na temat tej inicjatywy także w naszym dzisiejszym spotkaniu będzie. Te i inne informacje do godziny 7. Zapraszam. To na początek informacje z apelem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy, napisał przewodniczący w związku z przypadającą 24 lutego pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przewodniczący episkopatu zaapelował o modlitwę w intencji sprawiedliwego pokoju, wsparcie materialne dla cierpiących z powodu wojny. Arcybiskup Gądecki w specjalnym apelu zwrócił się z prośbą do biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o to, aby we wszystkich kościołach w Polsce 24 lutego, w pierwszą rocznicę wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski, wznieść modlitwę w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego po każdej mszy świętej zorganizować zbiórkę środków finansowych. Arcybiskup Gądecki przypomniał, że od 24 lutego ubiegłego roku granice Polski przekroczyło 8,5 miliona uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Kościół w Polsce za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 milionom uchodźcom. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła około 337 milionów złotych. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości około 260 milionów złotych. Treść tego apelu będzie odczytana w wielu kościołach. Ktoś z Państwa chciałby się z nimi, tym tekstem, z tymi słowami zapoznać nieco wcześniej, to także można to zrobić, zaglądając na stronę Episkopatu Polski. Busola. A skoro jesteśmy przy stronach Episkopatu Polski, to ważna informacja, padła data, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja rodziny Ulmów. Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby obrzęd beatyfikacji czcigodnych sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci miał miejsce 10 września 2023 roku w Markowej. To czytamy w komunikacie archidiecezji przemyskiej. Przedstawicielem Ojca Świętego będzie kardynał Marcello Semerero, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. To przypomnijmy jeszcze, kim była rodzina Ulmów, no i dlaczego jest to wydarzenie tak wyjątkowe. O tym arcybiskup Szal.
Pewnym ewenementem sprawy jest to, że prosimy o beatyfikację całej rodziny, a więc Józefa, Wiktorii, Ulmów razem z ich siedmiorgiem dzieci. Ostatnie dziecko, to siódme, zaczęło przychodzić na świat już w grobie, bo Wiktoria była tuż przed rozwiązaniem, w stanie błogosławionym. Ta rodzina przechowywała osoby narodowości żydowskiej, nie bacząc na wielkie zagrożenie. Zagrożenie, które czyhało na wszystkich, którzy pomagają osobom narodowości żydowskiej. Za każdą pomoc, zwłaszcza za taką, za przechowywanie, za udzielenie schronienia, groziła wywózka do obozu koncentracyjnego, czy też po prostu śmierć, jak w przypadku Ulmów. Nie bacząc na to, pomagali wcześniej innym Żydom, a później przechowywali Żydów. Ciekawostką może być także i to, że w tym samym czasie, kiedy dokonano mordu na rodzinie Ulmów, Markowej przechowywani byli inni Żydzi. I rzecz namienna, można powiedzieć bohaterska, mieszkańcy Markowej nie wypędzili ich ze swoich domów, przechowywali dalej. Nie tak dawno w Markowej była uroczystość odznaczenia jednego z nich, Romana Segala, który jako mały chłopak był tam przechowywany i który potem przez całe życie starał się okazać wdzięczność tym, którzy go przechowywali, odczytał sobie taką misję, żeby świadczyć o mieszkańcach Markowej, żeby odkłamywać historię, tę narrację antypolską, która w różnych środowiskach od czasu do czasu się pojawia. I on w takim ostatnim przesłaniu wygłoszonym przy okazji poświęcenia Muzeum Rodziny Ulmów wyraźnie powiedział, że jest świadkiem, że jest takim też człowiekiem, który czuje w sobie obowiązek okazania wdzięczności tym, którzy ryzykowali życie. Pozostaje nam teraz modlitwa o to, żeby ten proces został szczęśliwie sfinalizowany. Tym bardziej, że w kontekście także uchodźców można powiedzieć, że Rodzina Ulmów może być patronem dla każdej rodziny, ale także i dla tych rodzin, które przyjmują uchodźców, choćby z Ukrainy czy z innych krajów, uchodźców różniących się. Przecież Żydzi różnili się wyznawaną religią, stylem życia, ale Rodzina Ulmów jakoś potrafiła się wnieść ponad te różnice i przyjęła ich, ryzykując życie.
Przewodniczący Episkopatu Polski podsumował drugą część Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego. Rola biskupów w rozeznawaniu szybko zmieniającej się przesłanki antropologiczne oraz owocne praktyki Kościoła były głównymi tematami drugiej części Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze, w której uczestniczył przewodniczący konferencji arcybiskup Stanisław Gądecki. Arcybiskup stwierdził, że podczas spotkania starano się wyjaśnić, iż rola biskupów w rozeznawaniu polega przede wszystkim na słuchaniu Ducha Świętego oraz że nie jest to słuchanie indywidualne, ale słuchanie we wspólnocie. Nie chodzi o głos samej elity, a nie chodzi o głos większości, ale chodzi o podjęcie decyzji w duchu modlitwy. Chodzi o wyważenie wszystkich racji i opinii, zaznaczył arcybiskup Gądecki. Druga sprawa, która została poruszona podczas spotkania, dotyczy przesłanek antropologicznych, które ulegają szybkim zmianom. Następuje ogromna szybkość w sekularyzowanym świecie i dlatego potrzeba szybkiej odpowiedzi ze strony Kościoła misyjnego. I tym razem nie chodzi o misyjność w wykonaniu duchowieństwa, czyli kapłanów, biskupów i zakonników, ale o odpowiedź całego Kościoła, czyli o odpowiedź wszystkich, podkreślił. Przyznał, że z synodem wiążą się nadzieje na to, że poruszy się bardziej to wszystko, co było nazwane śpiącym olbrzymem od czasów Soboru, czyli o świeckich. Doznało to już sporego poruszenia w tym sensie, że mamy nawet męczenników świeckich, którzy brali udział w dziele ewangelizacji, dodał arcybiskup Gądecki. Buzola. Teraz o duszpasterstwie akademickim trzeba powiedzieć, bo przecież w Lublinie, ale też myślę, że w województwie lubelskim wszyscy doświadczamy tego, że sporo jest studentów. Oni bardzo często poszukują swojej drogi, ale poszukują także takiego miejsca, gdzie mogliby się spotkać. To już zadanie duszpasterstwa akademickiego, które działa na uczelniach i w ostatnim czasie na Kulu takie spotkanie odbyło się. Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Duszpasterzy Akademickiej. Zadaniem duszpasterstwa akademickiego jest nie tylko przekazywanie wiedzy młodym osobom, lecz także wspieranie tych osób w dorastaniu do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość, podkreślał podczas spotkania duszpasterzy ksiądz profesor Mirosław Sitarz, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I oprócz reprezentantów z Polski w wydarzeniu wziął udział również 20 przedstawicieli duszpasterstw z takich krajów jak Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Słowenia, Wielka Brytania czy Portugalia. Tematem przewodnim tego zjazdu było m.in. zaangażowanie w działalność duszpasterstw akademickich, przekazanie informacji i wdrożenie metod związanych ze wspieraniem studentów w trudnych sytuacjach życiowych. Kapelani i pracownicy duszpasterstw akademickich powinni mieć sobie wrażliwość na drugiego człowieka, powinni akceptować, a nie osądzać młodych. Każdy jest przecież bardzo mile widziany w duszpasterstwie, mówiła osoba świecka pracująca w duszpasterstwie akademickim z Malty. Ważną częścią programu na KUL była także prezentacja chociażby problemów psychologicznych, które występują najczęściej wśród studentów, ale były także spotkania, które miały poruszyć te główne tematy i znaleźć także odpowiedź na te problemy i na te pytania, które się pojawiały. Był to pierwszy z europejski zjazd sieci duszpasterzy akademickich, pierwszy w Polsce organizowany właśnie na KUL. Co prawda walentynki za nami, ale to nie oznacza, że nie można prosić świętego Walentego o wstawiennictwo i pomoc chociażby w odnalezieniu tej swojej drugiej połówki. W Lublinie mamy dwie parafie, w których relikwie świętego Walentego się znajdują. Dziś jeszcze zachęcamy do tego, żeby właśnie może odwiedzić te parafie i również pomodlić się o miłość, a może umocnienie tej miłości, tego uczucia, to oczywiście już zależy od Państwa. Parafia na czwartku, a więc parafia świętego Mikołaja i parafia nawrócenia świętego Pawła, to są właśnie dwa kościoły, w których znajdują się relikwie świętego Walentego. A więcej już o tym teraz Ania Kośmiej i jej gość.
Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o świętym Walentym. Kim tak naprawdę był, bo tak jak powiedzieliśmy przed nagraniem, że o jego osobie dużo jest znaków zapytania.
Może dlatego, że to tak dawno było. Przecież jeśli weźmiemy Walentego biskupa i Walentego kapłana, to obaj żyją w czasach około edyktu mediolańskiego, czyli 313 rok. Tak daleko sięgnąć, żeby poszukać dokumenty, to jest bardzo trudno. Często bazujemy na dokumentach późniejszych, na wspomnieniach kogoś późniejszego, na przykład historyków kościelnych Eusebiusza z Cezarei czy innych papieży, którzy na przykład robili porządek odnośnie świętych, tworzyli pierwsze jakby katalogi świętych czy męczenników i dopiero wtedy się wspomina właśnie Walentego czy Perpetuę i Felicitę czy kogoś innego. Wiemy o tym, że właśnie są wiadomości pewne jakby historyczne, ale także są wiadomości takie, przekaz ustny, można powiedzieć, trochę legendarny, mówiący o Walentym, czyli inaczej o Walentych, biskupie i kapłanie. Większość obrazów przedstawia Walentego w stroju kapłańskim. Nie widać tam insygnii biskupich, ale to jest jeszcze czas, kiedy tak nie za bardzo widać rozróżnienie między biskupem a zwykłym kapłanem nawet w stroju. Nie ma takiego jeszcze jakby zhierarchizowania, że oto biskup, a oto ksiądz. Często można by powiedzieć, jakby opiekunem parafii czy kościoła jest ksiądz, który ma jednocześnie jakby władzę biskupią, jest biskupem. I odwrotnie, biskup wypełniał to, co robi dzisiaj zwykły ksiądz, czyli był takim jakby proboszczem, duszpasterzem tego powierzonego miejsca. Dlatego tym bardziej jest to jeszcze dodatkowa trudność rozróżnić, Walenty biskup czy Walenty kapłan. Niemniej jednak obaj są prześladowani. Prześladowani są za wiarę, prześladowani są także za to, a przynajmniej któryś z nich konkretnie, że nie był posłuszny nakazom cesarza. Cesarz, wiedząc, że małżonek ma żonę i może mieć dzieci, będzie do nich tęsknił i nie będzie za bardzo dobrym żołnierzem. Więc prowadził przepis podniesienia jakby wieku pobytu w legionie nawet do 50 lat. No i problem, zakaz wstępowania w związek małżeński. I dlatego jakby tu widzimy tego Walentego z tytułu tego, że jest prześladowany, bo nie zachował przepis cesarski i pobłogosławił miłości dwojga młodych ludzi w więzieniu. To do tego elementu, można by powiedzieć, w XX wieku nawiązali chrześcijanie. Nawet można powiedzieć trochę druga jakby połowa XX wieku, nawiązali chrześcijanie jako do osoby związanej z miłością ludzką. Stąd właśnie dzisiaj mamy Valentinian Day. O dziwo, proszę panią, 4 lata temu ten dzień spędzałem w Iranie. Byłem w Teheranie. I mimo różnicy religii, mimo że tam jest islam i to w takim ciężkim wydaniu, Irańczycy obchodzili Dzień Walentynek. Tak jak my chrześcijanie, tak jak my Europejczycy czy Amerykanie wręczali sobie obrazki i chodziło tu nie tylko o miłość małżeńską, ale o zwykłą przyjaźń i życzliwość, czyli bardzo szeroko. Więc od pewnego czasu jest właśnie taki jakby nacisk, przekierowanie na osobę świętego Walentego jako patrona miłości, Dzień Zakochanych. Wcześniej nawet ja sam po sobie patrzę, po swoim życiu. To przed, załóżmy, 90 rokiem, to nie słyszałem o Walentym w związku z miłością z zakochanymi. Dla mnie Walenty, jako dla małego dziecka, młodzieńca, to był patron od ludzi chorych. Zwłaszcza chorych związanych z epilepsją, czyli z padaczką, ale nie tylko dosłownie to. Ludzi, którzy mieli zaburzenia, powiedzmy duchowe, psychiczne. Zresztą na obrazie widać, w wielu obrazach widać, jak błogosławi parę, a u stóp leżą ludzie chorzy. Myślę, że Bernardyni w kościele nawrócenia świętego Pawła w Lublinie ściągnęli relikwie, otrzymali je w prezencie nie ze względu na Dzień Zakochanych, bo silniejszym świętym od małżeństwa w średniowieczu to był nawet Mikołaj. Bari, gdzie spoczywa Mikołaj, to było sanktuarium dobrego zamążpójścia. A Walenty był bardziej patron od chorych. Oczywiście czasem poeci mieszają zakochanie z pewnym jakby stanem choroby takiej psychicznej, takiej duchowej. Szalony jesteś z powodu zakochania. Jakbyś nie postradał rozum, się mówiło poetycko. I myślę, że tutaj takie nastąpiło połączenie. Dobre połączenie, bo nie ma co zaprzeczać. Święty Walenty jest patronem miłości.
14 lutego to był dzień egzekucji świętego Walentego.
Najczęściej wspomnienia świętych w kościele katolickim i nie tylko, bo na wschodnim też, to jest dzień śmierci, bo to jest dzień narodzin dla nieba. Oczywiście mogą być jakieś tam przesunięcia w terminie, ale później szukało się jakiegoś terminu odpowiedniego i zostawał ten termin już później na dłuższy czas, nawet jeżeli gdzieś tam do końca nie było wiadomo, czy to aby na pewno był 14, czy jakiś inny, ale mniej więcej koło tego czasu. Tym bardziej, że na tą datę wskazują jedne z najstarszych takich dokumentów pisanych, jakby wtórnych, mówiących właśnie o wspomnieniu świętego Walentego, o kościele, o cmentarzach. No właśnie nasza relikwia w kościele nawrócenia świętego Pawła jest z cmentarza świętej Kalepodii. Ten cmentarz istnieje do dnia dzisiejszego. Nawet można na stronę internetową wejść i zobaczyć, kto tam leży. To jest do zwiedzania wszystko. Kiedy badałem ten dokument, tłumaczyłem go z łaciny na język polski, zacząłem szukać właśnie tego spisu internetowego, czy rzeczywiście tamten Walenty leżał. Późniejsze wspomnienia, dokumenty o stanie cmentarza, czyli po roku 1808, nie wymieniają Walentego leżącego w grobach tych katakumb. Czyli to jest logiczne. Skoro został wydobyty cały i wysłany do Polski, no to go nie ma na tym cmentarzu. Ale wcześniejsze mówią o tym. Czyli jakby ten dokument watykański jest prawdziwy, faktyczny, mówiący o wydobyciu tych kości z grobu i wysłaniu do Polski. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest cały kościec, powiedzmy tam w 70%, czyli poszczególne kości pokazujące szkielet człowieka, pokazujące człowieka.
Jak ksiądz dotarł do tego dokumentu?
No ten dokument można by powiedzieć, że też cudownie znalazłem, bo jest to element słynnej kroniki bernardyńskiej, kronika mixta, czyli to słowo mówi o takim połączeniu różnych informacji, różnych dokumentów, zlepku dokumentów dotyczących na przykład stanu osobowego, wydarzeń w świecie, w Lublinie, w kościele, w zakonie, spis zakonników w poszczególnych czasach, ale także na przykład kto gościł tu w tym klasztorze, okazuje się, kiedy do Lublina przyjechał po odsieczy wiedeńskiej ambasador Turcji, spał gdzie? U Bernardynów. Klasztory kiedyś służyły za hotele dla gości. Dzisiaj mamy w Lublinie poczet wspaniałych hoteli, a gdzie było kiedyś gościa 200 lat temu przyjąć? No do Bernardynów, nie mieli klasztor. Dali jeść, dali gdzie spać. Więc są tutaj dokumenty dotyczące nawet właśnie wizytacji, wizyty ważnych osób w kościele. Był tutaj król Sobieski, jak szedł na Wiedeń, modlił się, zresztą powstała kaplica Sobieskich, pochowany jest dziadek króla, także wielcy inni świata tego, lekarz nadworny króla Zygmunta Augusta, doktor Oczko, też ciekawe, czego nie w Krakowie koło swojego pana, tylko tu u nas. Następnie umarł tutaj i jest też epitafium, trochę jakby tak mówiące, że tu pochowany, choć no są zgrzyty, bo przecież z historii wiemy, że gdzie indziej pochowany Kochanowski. Pytanie, Jan Kochanowski, ów poeta, czy jakiś Kochanowski Jan kolejny z Kochanowskich? Nie? To trzeba wszystko zbadać. I właśnie ta kronika Miksa też ma dokumenty dotyczące, jakie relikwie były u Bernardynów, w jakim czasie przybyły, jak się ten kult odbywał. No tu jest bogactwo informacji.
Lublin ma to szczęście, że i tutaj w parafii Nawrócenia Świętego Pawła, ale i na czwartku u Świętego Mikołaja również są takie relikwie. Jakie tam są? Bo skoro ksiądz mówi, że tutaj jest około 70%, to tam jest jakaś mała część?
Tam jest klasyczna relikwia, czyli rodzaj monstrancji, a w środeczku jest wzięta, załóżmy, łuska z kości Świętego Walentego i jest to opisane. Bo na tym polegało, nie? Ktoś tam, załóżmy, się śmiał, że jakby tak zebrać wszystkie relikwie i drzewa krzyża, to by kilka krzyży powstało. Nie, nie, to jest nieprawda. Bo nawet z metrowego pnia, jak zrobię drobne łuseczki, to jest centymetr na pół centymetra jakiś włoseczek i dany na relikwie do kościoła, to te tysiące kościołów mogę tym, że tak powiem, opatrzyć. Tak samo tutaj. Brało się, załóżmy, kość, ściągało się malutką łuskę, wkładało w relikwiarz i szedł do kościoła konkretnego jako prezent. To trzeba rozumieć, że często jest to związane z tym, że jeżeli kościół miał tytuł jakiegoś świętego i to był główny tytuł, na przykład Wojciech, Stanisław, to żeby kościół w dawnych czasach powstał pod wezwaniem jakiegoś świętego, powinien mieć albo relikwie związane ze świętym, albo jakiś specjalny dokument biskupa czy papieża mówiący o tym, że dajemy prawo do takiego tytułu, obiecujemy relikwie, albo załóżmy, no, albo jest ta relikwia. I ja to znajduję. One były ukryte w tak zwanych portatylach, czyli w ołtarzu była taka kamienna płyta z krzyżykiem, pod spodem najczęściej były relikwie albo dokumenty.
To teraz proszę Państwa zaproszenia. Włostowice wokół świątyni, wykład i koncert dziś o godzinie 18.45. Towarzystwo Przyjaciół Puław zaprasza na wykład Wojciecha Kuby. Będzie o historii kościoła i parafii z okazji wydania albumu Włostowice wokół świątyni. Będzie także, proszę Państwa, koncert organowy w wykonaniu Jerzego Kukli. To wszystko o godzinie 18.45. Wtedy rozpocznie się wykład w parafii, a później będzie właśnie możliwość wysłuchania wyjątkowego koncertu. Kto jeszcze nie ma pomysłu w okolicach Puław, a może ktoś się wybiera właśnie do Włostowic, chciałby posłuchać tej historii, to myślę, że warto. 18.45 wszystko się zaczyna. A w Lublinie dziś tradycyjnie Dominikanie zapraszają także na wykład, tym razem o religii, polityce europejskiej, dyplomacji i bitwie pod Lepanto. To wszystko u ojców Dominikanów tradycyjnie o godzinie 17. Wykład zatytułowany będzie Papież Pius V, król Zygmunt August o religii, polityce europejskiej, dyplomacji i bitwie pod Lepanto. Ten wykład wygłosi Agnieszka Januszek-Sieracka z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej Instytutu Historii KUL. Buzola. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem kierowane do młodych w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Czekają ci, którzy z młodymi chętnie porozmawiają. Od godziny 16 do 18 prowadzone są takie dyżury przez konkretne osoby. I tak na przykład jutro, w poniedziałek, będzie do dyspozycji Karolina, która chętnie spotka się z młodymi ludźmi. 21 czeka na młodych ksiądz Krzysztof Krzaczek, 22 siostra Jana, a 23 jest spotkanie z siostrą Magdaleną. Kto chciałby, i też ma potrzebę taką, żeby spotkać się, porozmawiać. Być może jest jakiś problem, o którym ktoś chciałby porozmawiać, to jest taka okazja. W czwartek 23 także do dyspozycji będzie ksiądz Damian Szewczyk, a więc ten, który stoi na czele Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Zachęcamy, gdzie? Oczywiście parafia Świętego Józefa w Lublinie, bo tam Centrum Duszpasterstwa Młodzieży ma swoją siedzibę. Buzola. I jeszcze jeden temat, o którym chciałam Państwu powiedzieć. Od dzisiaj, 19 lutego do 25 lutego w Kościele w Polsce przeżywać będziemy 56. Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegać będzie pod hasłem Ku Trzeźwości z Kościołem. I o tym już teraz trochę więcej biskup Bronakowski, który jest przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
Od niedzieli 19 lutego będziemy przeżywać już 56. tydzień modlitwy o trzeźwość narodu. Jest to bardzo ważna coroczna inicjatywa Kościoła w Polsce. Jest to zachęta do modlitwy, do pokuty, do wstrzemięźliwości skierowana do wierzących, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli.
Rozpoczyna się ten tydzień zawsze w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem jest oczywiście zwrócenie uwagi na ten problem. Dla dzieci i młodzieży trzeźwość to abstynencja, a dla osób dorosłych to albo abstynencja, albo umiarkowane, symboliczne sięganie po alkohol. Z kolei nietrzeźwość to sięganie po alkohol nawet w tak zwanych małych ilościach przez nieletnich i upijanie się przez dorosłych, dodaje ksiądz Marek Dziewiecki, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Buzola. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomni ksiądz Mirosław Ładyniak, który również przygotował komentarz do nich. Busola dobiega końca. Życzę Państwu spokojnego, dobrego tygodnia pracy, jeszcze wykorzystania być może tych dni karnawału, no a później już wejścia tak spokojnie i z zadumą w okres Wielkiego Postu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.